Dzień dobry wieczór, Piotrze. Zaczynamy Filmotekarium.
Dzień dobry wieczór, a w dzisiejszym przeglądzie Mad Brick. Taki horror niejednoznaczny, bym powiedział, i na samym wstępie zaznaczam, że do jego obejrzenia nas skłoniły dość wysokie oceny tego filmu na kilku portalach międzynarodowych. To nie to, że na jednym. A ponieważ przeglądając nowości napotykamy na morze pajścierza i popeliny, no to postanowiliśmy zaryzykować. No i dzisiejszy program to będzie taka próba nie tylko opowiedzenia, no może nie opowiedzenia, ale porozmawiania trochę o tym filmie, o tej produkcji w reżyserii Nikoli Petrowicza, ale też do zastanowienia się nad taką kwestią, bo często oglądamy folk horrory, przynajmniej ja. Parę razy o nich mówiliśmy i czy taki eksperyment z folk horrorem w roli słowiańskiej jest skazany na porażkę, czy nie. Takich filmów było de facto sporo, ale jakoś nigdy one nie trafiały w naszą orbitę. Do dzisiaj, kiedy się pojawia Mad Brick. Głównym bohaterem filmu jest Paul i to jest Serb, wychowany w Wielkiej Brytanii, rysownik, który wraca do ojczyzny, żeby objąć ojcowiznę, tytułowy dom z cegły mułowej. Problem w tym, że w domu mieszka jego brat z rodziną i tak za bardzo się nie ma zamiaru wyprowadzić i cała sytuacja się robi krzywa, a trochę też jest niesprawiedliwa, bo na samym początku dowiadujemy się, że ten Paul, taki nienapasiony jakby, przyjeżdża z tego bogatego kraju po tym, jak jego matka uciekła tam i zabrała go razem ze sobą, żeby objąć tą skromną ruderę. No i kiedy przyjeżdża, zastaje brata takiego typowego, no w sumie nie wiem czy typowego, bo tego gościa, tego jego brata i samego Pola nie grają Serbowie. To są aktorzy anglosascy. No ale zastaje takiego, powiedzmy, stereotypowego kulfona gdzieś ze wsi bałkańskiej. No i sytuacja się na samym początku już robi niesamowicie nerwowa.
Piotrze, to w ogóle jest tak, że kiedy pojawia się w tym domu z cegły mułowej przybysz z odległego świata, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to są bracia ponoć. Ale ta różnica wieku. Ja rozumiem, że jak ktoś żyje na bałkańskiej wsi, to może być bardziej zniszczony przez życie, ale tak na oko to tych braci dzieli naprawdę poważna różnica wieku. No, rzecz do przemyślenia. Myślę, że to w odbiorze filmu, czy w jego interpretacji ma jakieś znaczenie. Tak, pojawia się słowo interpretacja, bo to jest film, który nie jest jednoznaczny. W zależności od tego, jak będziecie go Państwo oglądać, jak będziecie podchodzić do pewnych wątków, to może się okazać, że Państwo, Piotr, ja oglądaliśmy jakby różne filmy, bo z tej scenerii, z tego, co się dzieje na ekranie, można wyciągnąć różne historie. Paradoks taki, ja nawet nie wiem, czy to jest paradoks, nawet nie wiem, czy to jest siła, czy słabość tego filmu, bo z jednej strony dobrze, jak film zawiera tajemnice, zawiera coś niejednoznacznego, coś, co nie jest oczywiste na pierwszy rzut oka, ale jeśli film składa się prawie wyłącznie z takich niejednoznaczności, niedopowiedzeń, rzeczy do interpretowania, to w pewnym momencie zaczynamy się zapadać jak w bagno. O co właściwie chodzi? Kto jest kim? Kto jest czyim bratem, to wiadomo, ale skąd ta różnica wieku? A może to jest zupełnie inaczej? Może bracia, którzy na pierwszy rzut oka traktują się w sposób taki chłodny, ale jednak nie wrogi. Może ta rzecz wygląda zupełnie inaczej. Może ten brat, który przybył z dalekiego świata, to nie jest osoba, na którą wszyscy czekają. To prawie na pewno nie jest, ale może to jest osoba, która wraca, która pojawia się po raz kolejny i kolejny i nikt nie jest zaskoczony tym, że się pojawia. Może źródło tego czegoś, co się dzieje na filmie, jest hen daleko w przeszłości. O co w tym filmie tak naprawdę chodzi? To wygląda pozornie atrakcyjnie, jeśli mamy film, który da się interpretować na wiele różnych sposobów. Problem polega jednak na tym, proszę Państwa, że ten film, pomimo tej takiej rozszerzonej interpretacji, to on jednak nie jest atrakcyjny z punktu widzenia widza, który oczekuje, jeśli dostał na początku informację, że to jest rodzaj horroru, a w każdym razie filmu grozy, no to oczekuje, że coś się będzie działo. Tymczasem tutaj dostajemy taki horror, który straszy z zupełnie innych planów. To znaczy straszy nas pewną niedopowiedzianą historią z przeszłości. No, ale ona jest niedopowiedziana do tego stopnia, że właściwie do końca filmu nie jesteśmy pewni, co tak naprawdę się wydarzyło. Uśmiecham się, ponieważ z drugiej strony wiem, że jeśli ktoś ogląda ten film, to układa sobie w głowie historię. Ja sobie oczywiście taką historię również ułożyłem. Czy ona jest prawdziwa? No muszę Państwu z bólem powiedzieć, że nie wiem. Ja sobie ją ułożyłem. Państwo sobie pewno też ułożą, jeśli w ogóle Państwo po ten film sięgniecie. Ja bym się wahał, czy Państwa namawiać do tego, bo w gruncie rzeczy w tym filmie jest bardzo wiele takich momentów, w których człowiek sobie mówi, wow, to byłby fajny materiał na zrobienie super filmu, takiego słowiańskiego horroru, naprawdę horroru. No problem polega na tym, że to są tylko takie jądra krystalizacji. W ślad za tymi jądrami krystalizacji nie podąża ta filmowa narracja. Tam w bardzo wielu miejscach są takie mielizny filmowe. Owszem, zdarzają się też momenty, w których ewidentnie dochodzimy do wniosku, że to byłby świetny punkt wyjścia do tego, żeby zrobić naprawdę super horror. Takie sceny, takie sytuacje. No ale uśmiecham się i no, to jest uśmiech taki sarkastyczny. Ale tego nie ma. Niewykorzystywane są te sytuacje w bardzo wielu momentach. Ktoś powie, no tak, ale w innych są wykorzystywane. To ja odpowiem, no tak, no ale trudno w końcu, kręcąc horror, jakiś scen grozy nie wprowadzić. Tylko pytanie, czy te sceny grozy są naprawdę groźne? One bywają czasami obrzydliwe. Chociażby scena z, no właśnie nie noworodkiem, z płodem, która się pojawia w pewnym momencie tego filmu. Ale to, że coś jest obrzydliwe, to nie znaczy, że jest straszne. I ja w związku z tym, jeśli chodzi o film, o którym dzisiaj rozmawiamy, mam szereg wątpliwości, bo potencjał na słowiański kino grozy jest, ale jest też całkowicie, moim zdaniem, niewykorzystany.
Wydaje mi się, że to jest przez to, że próbowano ten film na siłę dopasować do zachodniego widza. Pomimo różnego rodzaju uwag, nie wiem jakim cudem ten film ma bardzo wysokie oceny. Osobiście nie wiem za co. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo się rzuca w oczy dla takiej prawdziwości tego filmu to, że główni bohaterowie no, są grani przez aktorów anglosaskich. Tego nie widzimy na pierwszy rzut oka, no, ale to po pewnym czasie odkrywamy. No i oni przede wszystkim mówią do siebie po angielsku w Serbii. Brat z UK odwiedza brata z Serbii, którego nie widział przez lata, no i ten brat przypadkowo mówi w takim łamanym języku angielskim. To jest takie już na wstępie trochę dziwne. No dobra, może się nauczył, okej, ale to takie nienaturalne się robi, prawda? No to co, ten co był w Wielkiej Brytanii, to serbskiego zapomniał, no bez przesady. Co się tak spodobało w tym filmie ludziom, że zaczęli go lajkować? No bo to jest mocne 6 na 10, no to jest dużo. Może, nie wiem, może widoki serbskiej wsi, może ta wiosna, te kwitnące drzewa, ta dziwna kraina generalnie, która pewnie wielu osobom na zachodzie to się z niczym nie kojarzy, może z Transylwanią się trochę kojarzy. Jest więc taka piękna, zagadkowa okolica i jakaś tajemnicza sprawa. Miałem mocny problem, Marku, żeby się przebić przez pierwsze sztuczne do bólu sceny, bo tutaj też mamy coś takiego, że od samego początku, już nawet nie ukrywa tego nikt, od samego początku nam dają znak, że to jest folk horror, że są wszędzie znaki mówiące, że to będzie się odnosiło do jakiegoś kultu, do jakiejś tajemnicy, do jakichś wierzeń, do jakiegoś bóstwa. Czyli mamy w sumie już na samiutkim początku znaki, takie dziwne i figurę, która przypomina głowę wikinga i słowa o pakiecie z Velesa. Przypomnijmy, że Veles to jest bóstwo chtoniczne, Słowian, jak to u Słowian, on ma różne tak naprawdę atrybuty, zajęcia, jest opiekunem kupców, niekiedy jest utożsamiany ze świętym Błażejem, czyli świętym Vlasem, i Vlas i Wołos zlewają się w pewnym czasie w jedno. Veles jest traktowany jako opiekun bydła, możliwe, że Veles też był wyobrażany jako coś w rodzaju Bigfoota, stąd to podobieństwo jego imienia do słowa włos, po prostu. Zatem od początku wiemy, z czym to się wszystko będzie, Marku, jadło. I ten film nawet nie jest taki zły w wersji fabularnej, tylko to wykonanie jest jakieś takie kanciaste. Nierzeczywiste. To tak jakby zatrudnić aktora zagranicznego, żeby zagrał Kazimierza Pawlaka w samych swoich i byśmy udawali, że to jest śmieszne. Na przykład zatrudnić Węgra, któremu trzeba podłożyć, wiesz, głos i byśmy udawali, że nas to bawi. Nie. Tu ten film mocno przegrywa. I przegrywa też taką stereotypowością typową dla folk horroru, bo ja osobiście powiem ci, że gdybym był sobie Serbem, to bym się trochę obraził, bo serbski reżyser niby kręci horror z ambicjami, a tak naprawdę dostajemy wizję tej wsi, która jest jedno bardzo hollywoodzka, drugie, że to jest wszystko w bardzo krzywym zwierciadle i jak to bywa często w takim hollywoodzkim ukazywaniu zagranicy, to wszystko jest przerysowane. I kiedy ten brat przybywa do tego swojego madbriku, do tej chatki, jest, chciałem powiedzieć brzydkie słowo, ale powiem, że z cegły mułowej, no to tam siedzi rodzina i to jest taka rodzina Adamsów trochę, oni go w ogóle nie witają, tam normalny człowiek jakby zobaczył wujka z UK, no to przecież od razu by go miło przywitał, bo mógłby przywieźć jakiegoś fundan czy jakąś czekoladę, a tutaj nic, siedzą sobie, orzechy gnietą, tak się patrzą na niego jak na jakiegoś tam wypłosza.
I wódkę pije główny bohater.
Sam pije przede wszystkim. I to ich zachowanie jest takie, to jest niby film produkcji, nie wiem czy on jest produkcji serbskiej, czy jest tak określony, no reżyser jest pochodzenia powiedzmy tamtejszego, ale to jest taki film hollywoodzki, to mi się nie spodobało i to, że ci aktorzy jakoś tak nie potrafią się wczuć w realia tamtej wsi, ja myślę, że to powinna być bardziej kolorowa opowieść. Nie wiem, czy jeszcze chciałbyś coś dodać tutaj o tej historii, bo ja bym chciał zabrać głos w kwestii folk horrorów i tego, czy słowiańskie folk horrory na tle innych, w sumie na tle dziesiątek innych produkcji, mają jakąś szansę i czy w ogóle były.
To ja coś jednak dodam. Dodam tyle, że nadzieja na to, że sama słowiańskość będzie straszyć, jest płonna. Bo film, proszę Państwa, powiem rzecz oczywistą, należy zrobić dobrze, a nie słowiańsko, albo anglosasko, albo jakoś tam inaczej. I moim zdaniem główny problem z tym filmem polega na tym, że z jednej strony próbuje się go hollywoodyzować, a z drugiej strony próbuje się go tak usłowiańszyć. Mieszanka jest niestrawna. Bo dostajemy mieszankę, która z jednej strony próbuje nas wciągnąć w pewne, nawet nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, rytuały, a w każdym razie pewien styl życia wsi serbskiej, takiej zapadłej wiochy, do której nawet droga asfaltowa nie dochodzi, bo jak główny bohater pojawia się, ten z UK oczywiście główny bohater, pojawia się, to maszeruje przez drogę. No ja nie wiem, czy Państwo taką drogę są w stanie spotkać, jeśli żyjecie Państwo na przykład w mieście, czy w promieniu kilku kilometrów od tego miasta, w którym żyjecie, jesteście Państwo tak rozpierdzieloną drogę spotkać. To naprawdę, naprawdę trzeba się postarać. No może tak jest w Polsce, może w Serbii jest inaczej. Tego nie wiem, nigdy w Serbii nie byłem. Ale to wszystko jest jakieś takie paździerzowe, bo Mam główny mój problem polega na tym, że ta historia dałaby się strawić. I gdyby była inaczej nakręcona, ja bym ją pewno, mówiąc tak kolokwialnie, łyknął. Natomiast problem dla mnie główny polega na tym, że ona jest nakręcona, ja wiem, w dekoracjach, w stylizacji, w plenerach, no w pewno serbskich, ale to wszystko jest jakieś takie sztuczne. I oczywiście możemy mieć jakieś odwołania do, nie wiem, do Mircea Eliade, do mitu wiecznego powrotu wręcz, no bo coś w tym jest, że ten bohater z UK, on jakby, no tak zasugeruje, ale nie czujcie się państwo zobowiązani tą sugestią, jakby on wracał po raz kolejny i nikt nie jest zaskoczony, że on wraca. Bo gdzieś tam, daleko, daleko, w czasie daleko, gdzieś tam czai się jakaś zbrodnia, a może to nie do końca zbrodnia, może to sprawiedliwość? Swoiście pojęta, tak jak ją rozumiemy, ale jednak sprawiedliwość, nie wiem. Tego oczywiście nie wiem, to jest interpretacja. Ale mam nieodparte wrażenie, że ten film raz sięga po taką narrację słowiańską, cokolwiek by to miało znaczyć. Pewnie Piotr za chwilę to wytłumaczy, więc taką narrację słowiańskiego horroru po nią sięga, ale chwilami sięga po narrację horroru hollywoodzkiego. Ta zbitka jest słabo strawna. Co więcej, ona powoduje zgagę, przynajmniej u mnie spowodowała zgagę, ponieważ, wiecie państwo, to się nie zazębia. To są dwie różne formacje estetyczne wręcz. Wręcz estetyczne. Jedno z drugim nie współgra. Może na poziomie fabuły, a może fabułki, to jeszcze jakoś się da pogodzić. Ale na poziomie takiego logicznego rozebrania fabuły, to niekoniecznie. Więc ja nie jestem entuzjastą tego filmu. Uważam, że tam jest szereg takich momentów, które dałoby się, nie wiem, nakręcić inaczej, zinterpretować inaczej, zrobić inaczej. I to byłby całkiem nośny, całkiem interesujący film grozy. No problem polega na tym, że tego nie zrobiono. Zrobiono, ach, muszę to powiedzieć, zrobiono taką piłę, nudną piłę, która momentami nas straszy. Momentami nas wręcz epatuje okrucieństwem, epatuje nas grozą. No właśnie, ale skupiłbym się na słowie epatuje, bo to z jednej strony ma taki wydźwięk, no pokazuje nam to, coś tak groźnie jest, ale z drugiej strony gdzieś tam, może podświadomie, odbieram słowo epatuje jako taką próbę wciągnięcia nas w to, próbę zawładnięcia naszym umysłem, ale nie szczerą próbę. No i na tym bym się skupił. Ta próba jest po prostu nieszczera.
To ja tutaj dodam słowo o folk horrorach, które się cieszą nieustanną popularnością. One powstają po obu stronach oceanu. Powstają także w Azji Wschodniej, gdzie ich twórcy bardzo często nawiązują do mitologii, do wierzeń. No, o to chodzi przecież w folk horrorze. W ostatnich latach mieliśmy też dużo filmów związanych na przykład z wierzeniami żydowskimi. Taki dość, no już leciwy film, to jest Pamiętnik egzorcysty, który bardzo lubię. Jest też film Nocne czuwanie, też całkiem dobry. Polecam te dwa filmy. One nigdy nie gościły w filmotekarium, ale jest też wiele kiepskich filmów opartych o folklor żydowski. No i inne. Ale taki chyba najlepszy folk horror ostatnich lat, no to jest Witch. Witch, który będzie miał prawdopodobnie kontynuację. Filmowcy zachodni oczywiście zauważyli też potencjał w folklorze słowiańskim. No i w ten sposób powstał brytyjski film Baba Yaga. Był też oczywiście rosyjski horror pod tytułem Baba Yaga. No, trudno go było zdzierżyć, trudno go było obejrzeć. Ja tutaj się nie odnoszę w ogóle do żadnych spraw politycznych, tylko po prostu rosyjskie kino momentami ma takie zadęcie jak kino, nie wiem, Patryka Wegi, to się ogląda trudno. Rosjanie często sięgali po elementy folklorystyczne. Przypominam sobie taki film o Piaskowym Dziadku na przykład, a z innych krajów słowiańskich, no to folk horrory produkowali Czesi, były polednice, wreszcie mieliśmy polski eksperyment, chociaż Marku, nie wiem, czy tutaj to można nazwać folk horrorem, to było coś tak na przecięciu z fantazy, osławione krakowskie potwory, które żeśmy omawiali. Jeżeli chodzi o te horrory folklorystyczne, no to tam jest tak, że w tych, które są takiej niższej klasy, scenariusze są często na jedno kopyto. Finalnie chodzi o to, że po prostu bohaterowie się konfrontują z jakąś nadprzyrodzoną istotą, z jakimś demonem z danej kultury, czy z bożkiem jakiejś religii pogańskiej, tak, przedchrześcijańskiej, o, tak to powiedzmy. W przypadku omawianego dzisiaj filmu mamy Welesa, ale no właśnie, od samego początku jesteśmy bombardowani sugestiami, że właśnie chodzi o jakieś tam słowiańskie wierzenia, słowiańskie tajemnice, zaczynają od tego boleć oczy.
Przerwę, no żmij, panie, żmij ewidentny.
A no tak. I słuchajcie, jeżeli ktoś nigdy nie oglądał takich folkowych horrorów, no to może tego nie zauważy w kwestii Matt Bricka. Ale coś tu jednak nie gra. Tak jak Marek powiedział, ten film się składa z takich dwóch stylistyk, które się ze sobą nie kochają, bo my jednak w Polsce znamy kino, no południowo-słowiańskie, tak chyba trzeba powiedzieć, które jest kolorowe, które jest charakterystyczne, a tutaj strasznie płaskie. Pytanie, czy można dobry film zrobić z motywami słowiańskimi, dobry horror? Moim zdaniem można, jest tylko problem z zasięgiem, no to po prostu się wyraża w tym, że jeżeli ma to być film, który chce pretendować do rynku ogólnoświatowego, no to powinien być zrozumiały. No i tutaj chyba właśnie nasz reżyser poszedł w tym kierunku, że zrobił film, który jest po angielsku. Po angielsku i to takie jest już od samego początku sztywne. Moim zdaniem, ja sobie tak wyobrażam słowiański horror marzeń, to musiałoby być coś o dobrze zarysowanej linii dramatycznej. Musiałaby być taka mocna dawka klimatu i tajemnic, jak w filmie Midsommar, który też był folk horrorem, akurat germańskim. Niestety, folk horrory się zazwyczaj łapią w takie proste pułapki sztampowości, przewidywalności i przesady, która jest widoczna w Matt Bricku. Przerysowanie, przesada często w tych filmach występują. Czyli na przykład, wiesz Marku, kiedy mamy ukazaną jakąś społeczność lokalną w danym kraju czy w danym regionie, to ona jest często wynaturzona, jest przedstawiona w sposób taki, że my ją widzimy jako no, pełną patologii społeczność. Pamiętam ostatnią odsłonę Paranormal Activity, kiedy się to działo w takiej w sumie nienazwanej społeczności religijnej, przypominającej trochę Amiszów, i to też był folk horror, no i też nas się przenosi do środowiska, które na pozór jest normalne, ale już kiedy się tak bliżej przyjrzymy, to widzimy, że ono jest głęboko, że tak powiem, dysfunkcyjne. W Matt Brick jest bardzo podobnie, tylko że Paranormal Activity, to ostatnie, do Matt Brick się ma znacznie lepiej, bo jest po prostu lepiej wykonane. Ta wieś bałkańska jest może nie tyle stereotypowa, tylko jest tak jakby wyjęta z koszmarów przybysza z zachodu. Serbska rodzina w tym filmie wygląda jak rodzina Adamsów i zachowuje się nienaturalnie. I ja myślę, że w imię zasady, że rzeczywistość jest dziwniejsza czasem od fikcji, to powinno się zachować pewne, wiesz, pozory związane, że to jest jednak prawdziwa historia, bo wydaje mi się, że te współczesne horrory są bardzo rzeczywiste i jeżeli się ktoś decyduje na taki zabieg obecny w horrorach z poprzednich dekad, gdzie już od początku wiemy, że się będzie działo coś złego, coś krwawego i wiemy, że w pierwszej dosłownie minucie wyskakuje potwór, no to nie, to taki film już chyba dzisiaj wciągnie tylko prawdziwych koneserów retrokina. Ja z trudem wytrwałem do końca Matt Bricka, pomimo tych wysokich ocen. Na pytanie, czy rynek międzynarodowy jest gotowy na słowiański horror, odpowiem, że pewnie tak, ale jest to trudne, dlatego że masowy odbiorca się rządzi naprawdę specyficznymi gustami, ale w przypadku Midsommaru się udało. Był film naprawdę dobry, poczekamy. Mamy wielu ambitnych twórców.
Ja mam wrażenie, że słowiański horror jest możliwy, ale film, który dzisiaj omawiamy, o tej cegle mułowej, to nie jest wzorzec. Wręcz przeciwnie. To jest film, który może zachodniego oglądacza filmów zniechęcić, bo on tak naprawdę epatuje takim splinem serbskim, który coś tam się dzieje, ten starszy brat jest jakiś taki, nie dość, że ciągle pije wódkę i to sam pije wódkę, to jeszcze tę żonę tak dziwnie traktuje, a córkę to już w ogóle dziwnie traktuje. Ta córka jakaś też taka dziwna. Państwo sami zobaczycie, co tam się wyprawia. A w gruncie rzeczy to wszystko jest takie bardzo kameralne. Gdzieś się toczy, ale nie wiadomo ku czemu się toczy. I czy my się tego bardziej boimy, czy się bardziej nudzimy? Nie mogę sobie tego odmówić. Muszę to Państwu powiedzieć. Oglądałem ten film 3 razy. Dlaczego? Jakby to Państwu powiedzieć tak najbardziej delikatnie, ponieważ przysypiało mi się przy tym filmie. To nie jest najlepsza rekomendacja dla filmu grozy, dla horroru, a żeby być uczciwym i opowiedzieć Państwu o tym filmie, no to jak już przysnąłem, to musiałem ten film, no przynajmniej od tego momentu, który jeszcze pamiętałem, obejrzeć po raz kolejny. No i pomimo tego zobowiązania zasypiałem po raz kolejny, stąd te 3 razy. Już samo to nie jest najlepszą rekomendacją, ale powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Ja jednak w kinie cenię przyciąganie widza do ekranu. Najkrócej rzecz ujmując, to chodzi o to, żebyśmy czekali, co będzie w każdej następnej scenie. No tak jak w książce. Pewną receptą na napisanie bestsellera jest to, żeby czytelnik, przewracając stronę, nie mógł się doczekać, co zastanie na tej następnej stronie. To jest gwarancja tego, że będzie bestseller. Teraz przekładając na język filmowy, film o cegle mułowej nie jest takim filmem. My śledzimy szereg scen i czekamy, żeby się wreszcie skończyło. No niech się to wreszcie skończy. Zobaczmy, co będzie dalej. To jest słaba rekomendacja. I powiem jeszcze jedną rzecz. Zakończenie tego filmu, według mnie, ale to jest bardzo stronnicze i bardzo, bardzo takie nacechowane tym, że ja coś lubię albo czegoś nie lubię. Zakończenie tego filmu jest banalne. W gruncie rzeczy banalne i tak od pewnego momentu tak przewidywalne, że zastanawiałem się, czy reżyser kpi ze mnie, czy też scenarzysta może, czy kpi ze mnie, czy też chce mi przekazać jakąś głębszą myśl. No i oczywiście zacząłem się zastanawiać, jakaż to głębsza myśl jest za tym. Wybaczcie Państwo, ale tej głębszej myśli po prostu nie znalazłem. No ale to być może jest moja dysfunkcja, być może mój brak analizy i analizy treści. Ja niekoniecznie jestem przekonany, że warto ten film obejrzeć. Posłużę się tą okrutną formułką. Moim zdaniem ja obejrzałem ten film po to, żebyście Państwo nie musieli tego robić.